Państwa serdecznie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć co nieco o głupocie. Temat może Państwa zaskoczyć, bo w zasadzie wszyscy wiemy, czym jest głupota. Ale proszę zobaczyć, że pojęcie głupoty ma pewne odcienie znaczeniowe. Mówimy o głupocie tak na co dzień, pewnie nieświadomi nawet tego, w kilku różnych kontekstach. Bo człowiek głupi to jest na przykład człowiek pozbawiony rozumu, tak? Człowiek, któremu nie starcza rozumu. Widzimy u niego niedostatki rozumowania. Mówimy o głupocie w przypadku kogoś, kto nie ma dostatecznej wiedzy. I to już jest trochę różnica. Można mieć olbrzymią wiedzę, ale być pozbawionym rozumu, tak? Głupota może też oznaczać brak takiego życiowego rozsądku. Ktoś zachowuje się w sposób szalony, jak wariat. I bardzo często oceniamy innych, często właśnie używając tej etykietki, że jest głupi, właśnie dlatego, że ktoś zachowuje się wbrew pewnym społecznym konwenansom. I wreszcie, głupi jako niemądry. Często, no właśnie, tutaj należałoby trochę o tej mądrości powiedzieć. My mylimy mądrość z wiedzą, z inteligencją. Powiedzmy tak najkrócej, mądrość jako pewne światło serca, tak? Mądrość jako umiejętność życia, która rozróżnia, co jest dobre, a co złe. I tutaj głupota byłaby pewną krótkowzrocznością, nieumiejętnością życia, często wąsko pojętym egoizmem. Jeżeli sobie to tak rozdzielimy, różne przykłady głupoty, to przykładów głupców w literaturze mamy całkiem sporo. Myślę, że taką figurą nadrzędną, znów może nieco niechronologicznie, taką figurą bardzo ciekawą i dyskusyjną jest Don Kichot. Proszę zobaczyć, historia z pewnością jest Państwu znana. Mamy do czynienia ze szlachcicem z La Manche, tak? Bohater powieści Cervantesa, który pod wpływem lektur, pod wpływem romansów rycerskich popada w obłęd. Tutaj od razu postawmy pytanie, czy głupota i obłęd jest tym samym, ale Don Kichot jest przez swoich bliskich, przez społeczeństwo traktowany jako głupi. Jest przedmiotem niewybrednych kpin, żartów, niektórzy się nad nim litują. Czasami nie wiadomo, co gorsze. I właściwie cała powieść Cervantesa to jest taki korowód śmiesznych sytuacji, niewyobrażalnych. Don Kichot atakuje wiatraki, przekonany, że są to postaci olbrzymów. Atakuje stado owiec, widząc w nich jakichś wrogich rycerzy, tak? Czasami te zachowania oczywiście są niebezpieczne dla otoczenia, bardzo często też dla samego Don Kichota. I w popkulturze, proszę zobaczyć, w popkulturze Don Kichot stał się taką figurą, wyrażając się wprost może, idioty, tak? Homo idiota. Kogoś, kto jest, no właśnie, godzien tylko pogardy. Ale gdyby tak było, dzieło Cervantesa byłoby płytkie. Bo proszę zobaczyć, Don Kichot tęskni za wzniosłością. Tęskni za czymś pięknym, za czym wszyscy tęsknimy. Don Kichot wierzy w ideały, w które często my przestaliśmy wierzyć. I co więcej, co jest fascynującego w tej powieści, Don Kichot jakby narzuca swoją wizję otoczeniu. Niby jest tylko takim, przepraszam, pajacem, ale przecież wszystko dzieje się pod jego dyktando. Wystarczy zwrócić uwagę na to, kim jest Sancho Panza, jego giermek. Sancho Panza jest uosobieniem zdrowego rozsądku, ale Sancho Panza wierzy po części w obietnicę Don Kichota. Tak, Don Kichot uosabia wzniosłość i śmieszność, które są w każdym z nas. I idąc dalej tym tropem, mamy mówić o głupocie, proszę zobaczyć, że Don Kichot jest antenatem wielu literackich bohaterów, bliższych, odleglejszych w czasie. I tak jak mówią badacze literatury, takim współczesnym Don Kichotem jest Pan Cogito Zbigniewa Herberta. Bardzo współczesny bohater, bohater wielu wierszy Herberta. Ten najbardziej znany wiersz Herberta, taki manifest poetycki, przesłanie Pana Cogito, tak? Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości. Właśnie i teraz pytanie, czy z naszej perspektywy zdroworozsądkowej, takiej pragmatycznej, o wąskim zasięgu, o wąskim horyzoncie poznania, prawda? Czy jest to postępowanie mądre? Herbert wielokrotnie podkreślał, że tragizm naszego istnienia to jest wybór pomiędzy tym, co się opłaca i co warto w życiu. I te dwie rzeczy się wykluczają. To, co się opłaca, a więc właśnie działanie pragmatyczne, przekreśla działanie na poziomie wartości. Ale kierując się wyższymi wartościami, ustawiamy się na straconej pozycji. I taki maksymalizm etyczny u Herberta jest wyraźny. Podkreślenie, że to jest to, czym powinniśmy się kierować. A więc zmierzam ku temu, by powiedzieć, że ocenianie kogoś jako głupiego czy mądrego z naszej perspektywy może być mylące. Tutaj gdzieś przewijało się już to pytanie, na ile na przykład głupotę można porównać z szaleństwem, utożsamić, tak? Na ile są to synonimy. Motyw szaleńca myślę, że zasługuje też na osobne mówienie, ale chociażby patrząc na Karusię z romantyczności, tak? Na którą patrzy lud i jej wierzy, tak? Nie chce jej wierzyć ta postać profesora stojącego gdzieś z boku, ale my razem z poetą wierzymy Karusi, która widzi swojego ukochanego, chociaż nie dostrzega tego, co dzieje się dookoła niej. Postacią, znów może trochę Don Quixota, postacią, która jest jednoznacznie otaczana przez, jest jednoznacznie oceniana przez otoczenie jako wariat, jest Wokulski. Znów powraca tutaj lalka i proszę zauważyć, od czego zaczyna się ten utwór, od czego zaczyna się ta powieść, tak? Rozmawiają ci, którzy Wokulskiego dobrze znają. Radca Węgrowicz i pan Deklewski. I nieustannie mówią o nim wariat. Wariat, wariat, awanturnik. Juziu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Dla osób posilających się w tej, co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, przyczyny klęsk mających paść na Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne, jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możliwość uczęszczenia do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji. Sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. I to się tutaj powtarza jak refren. Wariat, wariat, mruknął radca, podaj no Józiu piwa, która to? Siódma buteleczka, panie radco, służę piorunem. I tak dalej, myślę, że państwo ten fragment świetnie znają. Proszę zobaczyć, tak jak czasem mówimy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mieszkańcy Warszawy, kupcy, widzą w Wokulskim szaleńca. Dlaczego? Dlatego, że podejmuje ryzyko, nieobliczalne ryzyko. Tam, gdzie mógłby sobie zapewnić komfort, zapewnić komfort i spokój życia już do końca, tak? Wokulski podejmuje nowe wyzwania, rzuca się na nowe niebezpieczeństwa. Z perspektywy Wokulskiego tak naprawdę to wszystko się tłumaczy. Tak naprawdę on widzi możliwość robienia interesów i widzi w tym pewien określony cel. Ale z tej perspektywy my tak naprawdę widzimy stagnację tego polskiego społeczeństwa. Tak? I idąc dalej, proszę państwa, kiedy patrzymy na to, co jest, co nie jest głupotą, najczęściej głupota właśnie jest pewną ślepotą moralną. Głupota kieruje się ciasnym egoizmem. Głupota nie dostrzega tego, co tak naprawdę w życiu jest ważne. Ale myślę, że warto zauważyć, już po tym, co powiedzieliśmy, że mamy różne rodzaje głupoty. Bo tak jak właśnie Wokulski, są osoby, które zachowują się inaczej, niż oczekuje od nich społeczeństwo, które wyłamują się ze ściśle określonych ram i widzą cel gdzie indziej. I tak naprawdę mają w sobie głęboką mądrość. Mamy całą galerię postaci i tak na marginesie, niech wolno mi będzie przytoczyć może mniej poważne przykłady, ale nawet Kubuś Puchatek, nawet Muminki, a więc bohaterowie książek dla dzieci, powieści dla dzieci, dla młodzieży, tak? Proszę zobaczyć, dlaczego my tak lubimy wracać do tych książek, bo nie są to, przynajmniej w wypadku Kubusia Puchatka, bohaterowie najinteligentniejsi, ale mają w sobie właśnie taką zwyczajną, codzienną mądrość. Tak jak śpiewał kiedyś Kazik, ty masz w sobie taką mądrość głupią, bardzo mi się ten tekst podoba i popkultura też przychodzi tutaj z pomocą. Ktoś, kto stawia nas wobec tego, że my z całą naszą taką wiedzą, racjonalizmem, inteligencją, czasem nie widzimy tego, co widzą osoby proste, zwyczajne. Ktoś, kto kieruje się innymi zasadami. I myślę, że zawsze warto wrócić też do księdza Jana Twardowskiego, który sam często definiuje się jako zwykły ksiądz, prosty ksiądz, ten od głupich dzieci. Zresztą on przecież zajmował się dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, tak? Piękny wiersz, który będzie podsumowaniem. Wyjaśnienie. Nie przyszedłem Pana nawracać. Zresztą wyleciały mi z głowy wszystkie mądre kazania. Jestem od dawna obdarty z błyszczenia, jak bohater w zwolnionym tempie. Nie będę Panu wiercić dziury w brzuchu, pytając, co Pan sądzi o Martonie. Nie będę podskakiwał w dyskusji jak Indor z czerwoną kapką na nosie. Nie wypięknieję jak kaczor w październiku. Nie podyktuję łez, które się do wszystkiego przyznają. Nie zacznę Panu wlewać do ucha świętej teologii łyżeczką. Po prostu usiądę przy Panu i zwierzę swój sekret, że ja, ksiądz, wierzę Panu Bogu jak dziecko. Proszę zobaczyć, ten szereg taki wyliczeniowy, po kolei czego nie zrobię, zawiera różne obrazy tak zwanej życiowej mądrości, z czym my kojarzymy taką mądrość, właśnie z wykształceniem, z zarzucaniem kogoś argumentami. Wyleciały mi z głowy wszystkie mądre kazania. Często taka mądrość światowa wiąże się też z poczuciem władzy, siły. Ja mam nad tobą przewagę, bo ja mam więcej argumentów. I to tutaj znów powraca. Nie będę podskakiwał w dyskusji jak Indor. Ileż my znamy takich dyskusji, gdzie ktoś uznaje się za mądrzejszego i zaczyna się właśnie indyczyć na nas, nie? Ale pełne tak naprawdę takiej mądrości słowa, które przyznają, że najmądrzejsze jest to, by usiąść i zdradzić swój sekret i wyjść z pozycji dziecka. Proszę Państwa, jest głupota, której należy się bać i przed którą należy się bronić, ale jest też głupota, której mogę po prostu sobie i Państwu życzyć. Dziękuję, do widzenia.